A my wybieramy się i szukamy kontaktu z Europarlamentem. Mam nadzieję, że już ten kontakt mamy, że przy telefonie czeka pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prosto wyrwany z komisji, nad czym teraz obradują europosłowie, jaki klimat panuje w Strasburgu lub w Brukseli?
No dosyć spokojny, choć właśnie na Komisji Rolnictwa zakończyliśmy obradę nad tak zwanym okresem przejściowym, to znaczy rokiem 2021. No tak się składa, że obecna perspektywa finansowa dotyczy tylko roku 2020 i wtedy się kończy także finansowanie wspólnej polityki rolnej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że budżet na następne 7 lat będzie dopiero pod koniec roku 2020. No a musimy wiedzieć, jak mają funkcjonować rolnicy już od 1 stycznia 2021, jak przyjmowane są dosyć pośpieszne przepisy proponowane przez Komisję Europejską, bo jeszcze nie przyjmowane, dotyczące właśnie tego roku przejściowego, i na ten temat była debata. No stara komisja bardzo wyraźnie się z tym spóźniła, mamy końcówkę roku, tak naprawdę powinna przekazać te przepisy w swojej wersji w połowie tego roku, więc na ten temat była awantura, no ale komisja się specjalnie nie przejmuje, bo odchodzący komisarz już w zasadzie pożegnał się ze swoimi obowiązkami, nowy komisarz jeszcze ich nie objął, więc mamy taką trochę czarną dziurę, no ale miejmy nadzieję, że po 1 grudnia rzecz się wyjaśni.
Czekamy na nową komisję, ona wystartuje już niebawem, a do też nowej komisji jeszcze w naszej rozmowie wrócimy. Pytanie o wyrok TSUE, bo to najbardziej rozpalało emocje dzisiaj, jeśli chodzi o Unię Europejską w polskich mediach. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej osądził, że wydał orzeczenie, że przyjęte w lipcu roku 2017 przepisy prawne co do przejścia sędziów w stan spoczynku są niezgodne z prawem europejskim.
No tak, niestety to rozstrzygnięcie jest i ten wyrok wybrzmiał bardzo mocno, że prawo przyjęte w Polsce jest niezgodne z prawem europejskim. Już rzeczywiście nie rozstrzygając tego sporu, czy Unia Europejska ma prawo ingerować w zmiany prawa dokonywane przez kraje członkowskie, bo w traktatach wyraźnie jest zapisane, że to jest kompetencja państwa członkowskiego, ale zostawmy to na boku, no to ten wyrok jest kuriozalny i mówił o tym większość prawników, no bo dotyczy on nieistniejącego w Polsce prawa. Ja przypominam, że rzeczywiście dotyczy historii sprzed ponad 2 lat. Rzeczywiście to prawo zostało zmienione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ale w ramach porozumienia z komisją polski rząd, a w konsekwencji także parlament z tego prawa się wycofał. I przedmiotem tego porozumienia z pana premiera Morawieckiego z Junckerem było to, że polski rząd, a następnie parlament znowelizuje stosowne przepisy. Natomiast w rewanżu komisja wycofa wniosek właśnie skierowany do TSUE. Polski rząd i parlament, większość parlamentarna z tego porozumienia się wywiązały, zmienione zostało prawo. Niestety druga strona, czyli pan Juncker, ze swojego zobowiązania się nie wywiązał. Komisja nie wycofała tego wniosku, w związku z tym Trybunał go rozpatrzył, choć jeszcze raz podkreślmy, dotyczy to nieistniejącego prawa. No to jest dosyć smutna historia pokazująca, że no jednak te porozumienia zawierane z panem przewodniczącym Junckerem no były jak widać niewiele warte. Ja wiem, że tam trwały przepychanki, ponoć pan przewodniczący Juncker, ten dobry policjant, chciał ten wniosek wycofać, no ale ten niedobry policjant, czyli pan Timmermans, parł do tego, żeby on jednak w TSUE pozostał. No i okazało się, że jednak miał większą siłę przebicia. No ale przecież tak naprawdę bez dyspozycji, że tak się wyrażę, czy uprawnień, które nadawał przecież pan Juncker swoim zastępcom, pan Timmermans nie mógłby działać, więc to dziwna sprawa, ale rzeczywiście wynikająca zdaje się i z tego, że pan przewodniczący Juncker już w dużej części swojego funkcjonowania tak nie do końca panował nad funkcjonowaniem komisji.
To ja wrócę co do tego kompromisu, bo wiele osób, chociażby dzisiaj w studiu Popołudnia Wnet, Adam Słomka zarzucał PiS-owi, że niepotrzebnie się dogadywał z Komisją Europejską, że zgodził się zstępić ostrze reformy wymiaru sprawiedliwości, zgodził się na to, żeby ta reforma była znacznie płytsza, żeby wielu sędziów, którzy nie powinni w sądach się znaleźć, jak sędzia Iwulski, wrócili do pracy, a w efekcie niczego nie uzyskał.
Panie redaktorze, no byliśmy, można powiedzieć, jako Prawo i Sprawiedliwość, szerzej Zjednoczona Prawica, pomiędzy młotem i kowadłem. To znaczy nie byłoby takiego zainteresowania Polską, gdyby nie presja także z wnętrza naszego kraju, a w szczególności europosłów Platformy i PSL-u, którzy należą tutaj do wiodącej frakcji w Europarlamencie, a także postawy samego Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. To z tych obydwu stron była niesłychana presja na komisję, żeby każdy krok, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, był pod szczególnym nadzorem i żeby grozić no właśnie konsekwencjami. Wydawało się, że rzeczywiście po tych bojach, nie jednych skutecznych, innych mniej skutecznych, że troszeczkę potrzeba właśnie porozumienia. I wydawało się, i pan premier Morawiecki, myślę, że dobrze to oceniał, że spotykając się po raz kolejny z panem przewodniczącym Junckerem, że jeżeli rzeczywiście takie zobowiązanie z tamtej strony padło, to ta druga strona z niego się wywiąże. My się z tego zobowiązania wywiązaliśmy, choć rzeczywiście była to rzecz ciężka, bo było to po części sprzeniewierzenie się naszemu programowi wyborczemu. No ale zdecydowaliśmy się na ten niepopularny krok, licząc na to, że druga strona się z tego wywiąże. Okazuje się, że te umowy dżentelmeńskie na poziomie europejskim niestety są jeszcze słabiej przestrzegane niż w naszym kraju i niestety Komisja Europejska, w szczególności pan Juncker, z tego się nie wycofał. To wynikało także prawdopodobnie z tej jego znanej skądinąd słabości, nie wypada już na końcu jego kariery politycznej o niej wspominać, bo gdyby funkcjonował w pełni i był w pełni szefem Komisji Europejskiej, to pewnie na takie wyskoki swoich zastępców by sobie nie pozwolił. A ponieważ miał tę przypadłość i nie zawsze panował nad sytuacją w Komisji, więc jego zastępcy robili to, co chcieli. No i stąd ta pozycja Timmermansa. Ale tutaj muszę panu powiedzieć, że Juncker oczywiście kończy karierę, jest już starszym człowiekiem, więc to jest jego ostatnia funkcja. Natomiast myślę, że na tym naginaniu europejskiego prawa i na tym stanowisku właśnie takim bardzo mocnym w stosunku do krajów członkowskich, bardzo często ingerującym w prawo stanowione w tych krajach, pośliznął się pan Frans Timmermans. To znaczy z jednej strony no, uzyskał bardzo mocną pozycję w swoim kraju. Jego formacja polityczna, socjaliści, wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. On sam uzyskał bardzo dobry wynik. No ale właśnie w sytuacji, kiedy Lewica zgłosiła go jako kandydata na szefa Komisji Europejskiej, ze względu na to, że rzeczywiście bardzo wiele razy naraził się przywódcom przynajmniej kilku krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, to właśnie przywódcy tych krajów zablokowali jego kandydaturę na szefa Komisji Europejskiej, więc to nie przyniosło mu także sukcesu, więc być może to jest jego, bo jest przecież członkiem Komisji Europejskiej, będzie zastępcą pani von der Leyen, będzie się teraz zajmował ekologią, więc miejmy nadzieję, że te doświadczenia jednak czegoś pana Timmermansa nauczyły, że nie można być takim bezkompromisowym, brutalnym, bo ludzie to jednak pamiętają i w takich relacjach międzyludzkich rzeczywiście można sobie popsuć bardzo mocno te relacje i tak się właśnie stało.
Panie pośle, też do wyroku samego wróćmy, bo jak zauważają obserwatorzy, wyrok może nieść dla polskiego rządu także skutki finansowe, jeżeli chodzi o odszkodowanie tym sędziom, którzy zostali zmuszeni do przejścia na emeryturę. A kilku sędziów takich jest.
Z tego, co pamiętam, ta zmieniona ustawa te sprawy rozwiązywała. Nie pamiętam w szczegółach, ale tam były z jednej strony zwracane te kwoty, które zostały sędziom wypłacone, z drugiej strony były płacone zaległe wynagrodzenia i to razem z odsetkami, więc moim zdaniem tych zobowiązań nie powinno być, jeżeli będą na jakimś poziomie, to rozumiem, że poszczególne instytucje zatrudniające tych sędziów te kwoty po prostu wypłacą, więc nie robiłbym z tego problemu. To jest zapewne marginalny problem.
Jeszcze kwestia na pewno niemarginalna, czyli może problem dla niektórych. Czy Donald Tusk wystartuje na prezydenta Polski, czy też pozostanie w polityce czysto brukselskiej, jak pan jako europoseł, który obserwował z bliska niemalże pracę szefa Rady Europejskiej, mógł pan patrzeć, jak robi szczyty europejskie, jak działa, jak współpracuje z parlamentem. Myśli pan, że Donald Tusk wróci do naszej polityki i będzie startował na prezydenta?
Panie redaktorze, Donald Tusk pożegnał się podczas ostatniego posiedzenia w Strasburgu z Parlamentem Europejskim, mimo tego, że to było jego ostatnie wystąpienie i w związku z tym szefowie grup politycznych no oczywiście dziękowali mu za pięcioletnią współpracę, więc to odbywało się w takiej miłej atmosferze. To jednak trzeba uczciwie powiedzieć, już bez emocji politycznych jesteśmy po wyborach, że te pięć lat Donalda Tuska nie można zaliczyć do sukcesów. Tak naprawdę, gdybym chciał wskazać jakiś sukces Donalda Tuska, to z trudem musiałbym go poszukać. Natomiast porażki, to spektakularne, są bardzo poważne. No, wyjście w Wielkiej Brytanii, oczywiście zwolennicy Donalda Tuska na takie stwierdzenie natychmiast się obruszają i mówią, no a co Donald Tusk z wyjściem Brytyjczyków ma wspólnego? No, ma bardzo dużo wspólnego. Oczywiście inicjatorem był Cameron i Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii tego referendum, ale przecież przypominam, że Cameron oczekiwał od właśnie Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej decentralizacji uprawnień, które posiada Unia na rzecz państw członkowskich i to negocjował z Donaldem Tuskiem. I gdyby Donald Tusk był takim człowiekiem przewidującym, i rzeczywiście na taką decentralizację się zdecydował, to najprawdopodobniej Cameron, bo przecież przegrana była tego referendum niecałymi 2%, najprawdopodobniej mając takie atuty w ręku, Cameron przekonałby jednak większość Brytyjczyków, żeby w Unii Europejskiej zostali. Jednak Donalda Tuska nie było na to stać. No i w związku z tym ta porażka no, obciąża zarówno Camerona i partię konserwatywną, ale także obciąża Donalda Tuska i Junckera, którzy szefowali najważniejszym instytucjom europejskim. No, sprawa kryzysu imigracyjnego, można powiedzieć tak, no, główna sprawczyni to Angela Merkel z tym słynnym zaproszeniem w 2015 roku Herzlich-Willkommen. Ale przecież Donald Tusk jako przewodniczący Rady doskonale orientował się, co się dzieje na granicach zewnętrznych Unii i jakie są problemy. Gdyby w owym czasie, przed tym słynnym zaproszeniem pani Merkel, zwołał posiedzenie, nadzwyczajne posiedzenie Rady i podjęto decyzje twarde dotyczące ochrony granic zewnętrznych i zwiększenia pomocy na miejscu, to takiego szturmu by nie było, ale wolał siedzieć cicho. Pani Merkel uznała, że to ona jest wiodącą osobą Unii Europejskiej i zdecydowała się na to zaproszenie ze wszystkimi tego konsekwencjami. No w tej chwili Unia Europejska w zasadzie jest na kolanach wobec Erdogana i prosi go, żeby nie wypuszczał z obozów przejściowych tych imigrantów, które ma i sowicie za to płaci. I co więcej, Erdogan coraz częściej szantażuje tym Unię Europejską. Więc cała ta sprawa, no mamy szturm na zewnętrzne granice, mimo tego, że poprawiliśmy ich ochronę. Ten proces trwa, a to wszystko kunktatorstwo Donalda Tuska, który nie chciał się zmierzyć z tym problemem, uznawał, że jak będzie siedział cicho, to się jakoś rozwiąże. No i się rozwiązało, że jak widać, ten problem nie ma końca. Więc choćby te dwa problemy pokazują, że ta pięcioletnia kadencja to nie jest pasmo sukcesów. Co więcej, no, Donald Tusk ma naprawdę w stosunku do Polski wiele na sumieniu, w tym w szczególności poparcie tych kar, które chciała uruchomić Komisja Europejska. Mówił o tym wyraźnie w Parlamencie Europejskim. Zgadza się ze stanowiskiem Komisji, żeby Polska była karana. No, taki kandydat na prezydenta no, musi mieć bardzo dużo głosów sprzeciwu.
A dla was on będzie bardziej wygodny niż chociażby pani marszałek Kidawa-Błońska?
To znaczy, muszę panu powiedzieć, że dla Andrzeja Dudy najważniejsze jest, żeby ten kandydat wreszcie się pojawił. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że Donald Tusk no, jest sprawnym politykiem, medialnie piarowsko, więc wiele rzeczy, które pani Kidawa-Błońska musi jeszcze poznawać, on ma w małym palcu. No przede wszystkim bardzo sprawnie wygłasza przemówienia. Pani Kidawa-Błońska musi się jeszcze tego długo uczyć. No ma dobrych doradców, którzy się przez lata sprawdzali, więc no niewątpliwie przeciwnikiem pewnie byłby groźniejszym. Ale czy się zdecyduje? No jest taka teza dotycząca Donalda Tuska, że on podejmuje się zadań wtedy, kiedy jest pewny wygranej. Tutaj tej wygranej pewny być nie może, więc no pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście skoczy do tego basenu, dokładnie nie wiedząc, ile w nim zgromadzonej jest wody.
Jak na razie wstrzymuje główną część opozycji, czyli Koalicję Obywatelską, bo teraz nie wiadomo, czy wystartuje do 2 grudnia, czyli jeszcze prawie miesiąc musimy czekać, zanim cokolwiek się dowiemy od Donalda Tuska, czy wystartuje, czy nie wystartuje. 2 grudnia podejmie decyzję, wtedy będziemy znowu rozmawiać. Teraz mówię panu posłowi do usłyszenia. Doktor Zbigniew Kuźmiuch, poseł do Europarlamentu, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.